Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Laudate pure Dominum, laudate nomen, laudate nomen Domini. 11 czerwca w Boże Ciało wita Państwa Krzysztof Bronk. Rzymianie świętują dzisiejszą uroczystość na Via Merulana, po której Benedykt XVI prowadzi wieczorną procesję eucharystyczną. Na początku programu zapoznamy Państwa z treścią homilii, którą Ojciec Święty wygłosił podczas mszy przed rozpoczęciem procesji. Następnie nadamy rozmowę księdza Józefa Polaka z uczestnikami zakończonej dziś w Rzymie kapituły generalnej Zgromadzenia Księży Sercanów. Zapraszamy.
Kościołowi zagraża dziś postępująca sekularyzacja, która przejawia się w płytkim i formalnym kulcie eucharystycznym, braku poszanowania dla liturgii, powiedział Benedykt XVI w czasie Eucharystii, która poprzedziła rzymską procesję Bożego Ciała. Jak co roku wiedzie ona do Bazyliki Matki Bożej Większej z Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, przed którą papież sprawował też mszę świętą. W homilii, cytując świętego Efrema Syryjczyka, zauważył, że w czasie ostatniej wieczerzy Jezus samego siebie złożył w ofierze, na krzyżu zaś padł ofiarą innych. Krew Jezusa jest ofiarą przebłagalną za grzechy, a zarazem ustanawia przymierze, sprawia, że możemy żyć w komunii z Bogiem i dochowywać Mu wierności.
W związku z rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu rokiem kapłaństwa, Benedykt XVI w sposób szczególny zwrócił się do księży. Podkreślił, że Eucharystia powinna być dla nich źródłem i wzorem. Sprawowaniu ofiary Chrystusa musi towarzyszyć ofiara z własnego życia. Tego właśnie wierni oczekują od kapłana, powiedział papież. Chcą, by był wzorem autentycznej pobożności eucharystycznej. Są zadowoleni, kiedy widzą, że długo trwa w milczeniu przed Jezusem, tak jak robił to proboszcz z Ars, którego będziemy wspominać w sposób szczególny w bliskim już roku kapłaństwa.
Benedykt XVI wezwał też do odnowienia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Tej wiary, powiedział, nie wolno lekceważyć. Istnieje dziś również wewnątrz Kościoła niebezpieczeństwo postępującej sekularyzacji, która może się przejawiać w formalnym i pustym kulcie eucharystycznym, w celebracjach sprawowanych bez tego zaangażowania serca, które wyraża się w poszanowaniu liturgii, powiedział papież w homilii.
W Bazylice Matki Bożej Większej, do której zmierza eucharystyczna procesja, już od kilku lat Boże Ciało poprzedza nabożeństwo 40-godzinne. Jak mówi ksiądz infułat Michał Jagusz, kanonik tejże bazyliki, jest to powrót do dawnej tradycji, która jednoczy przed Najświętszym Sakramentem różne grupy i wspólnoty kościelne wiecznego miasta.
Bazylika przygotowuje się na uroczystość Bożego Ciała poprzez tę formę 40-godzinnej adoracji, wystawienia Najświętszego Sakramentu od wtorku rana do czwartku południa, to znaczy łącznie z tymi dwoma nocami, z wtorku na środę i środy na czwartek. Oczywiście z zaangażowaniem pełnym różnych wspólnot zakonnych, grup apostolskich, które są obecne w Rzymie, które zapewniają ciągłość adoracji, która nie tylko ma w swoim programie poszczególne godziny brewiarza, ale również te medytacje, które prowadzą poszczególne zaproszone grupy. Oczywiście ciągle bazylika jest wypełniona, nie mogę powiedzieć, że w pełni, ale ciągle są grupy modlitewne, które trwają na adoracji.
Mówił ksiądz infułat Michał Jagusz, kanonik Bazyliki Matki Bożej Większej.
W Domu Generalnym Księży Sercanów w Rzymie zakończyła się dziś 3 tygodnie trwająca kapituła generalna Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, właśnie Księży Sercanów, a w naszym studiu gościmy polskiego prowincjała księdza Tadeusza Michałka oraz księdza Artura Saneckiego. Szczęść Boże, witam księży serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księży, cóż, kapituła generalna to zawsze jest taki okres podsumowania, co w zgromadzeniu jest, jakie prace są podejmowane, jakie perspektywy na przyszłość. Może tak na początek chciałbym się zapytać bardzo ogólnie, co to był za czas? Ksiądz prowincjał Tadeusz Michałek.
Czas kapituły był naprawdę ogromnym wydarzeniem dla naszego zgromadzenia. Nieustannie towarzyszyły nam słowa z listu świętego Pawła: Amor Christi urget nos, miłość Chrystusa nas przynagla. I te słowa sprawiały, że zaglądaliśmy z wielką nadzieją ku przyszłości, oceniając przeszłość, oceniając to, co zgromadzenie dokonało od poprzedniej kapituły. Nade wszystko próbowaliśmy spojrzeć w duchu bardzo braterskiej dyskusji, jakie nowe wyzwania należy podjąć we współczesnym świecie.
Od poprzedniej kapituły, to znaczy w ciągu ostatnich
6 lat.
Proszę księdza, gdybyśmy chcieli właśnie to spojrzenie podjąć teraz i powiedzieć naszym słuchaczom: księża sercanie na świecie. Ksiądz Artur Sanecki.
Nasze zgromadzenie służy Kościołowi już od ponad 100 lat. Zostało założone w 1878 roku przez sługę Bożego ojca Leona Jana Deon. Założone zostało zgromadzenie we Francji. I obecnie sercanów na świecie mamy ponad 2200 zakonników, liczy nasze zgromadzenie. Pracujemy w 31 prowincjach, regionach, dystryktach rozłożonych na 5 kontynentach. Jeśli chodzi o zaangażowanie, mamy do czynienia z dużą perspektywą różnorakich zaangażowań, poczynając od szkół, uniwersytetów, oczywiście parafii, a skończywszy na dalekich misjach, misjach ad gentes.
Te dalekie misje prowadzicie na 5 kontynentach. Jeżeli byśmy chcieli powiedzieć sercanie najliczniej, gdzie są obecni?
Jeśli chodzi o Europę, to w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o świat, na czoło wysuwa się Brazylia. W Azji natomiast Indonezja.
Wspomnieliśmy o Polsce. W Polsce podstawowa posługa to są również chyba parafie, polskie prowincje.
Oczywiście pierwszym zadaniem polskiej prowincji księży sercanów jest duszpasterstwo parafialne, aczkolwiek jest wielu misjonarzy głoszących rekolekcje, rekolekcje intronizacyjne, rodzin parafii Bożemu Sercu, także wielu polskich misjonarzy. I to jest największa grupa pośród sercanów w świecie, pracuje na misjach ad gentes. To jest prawie 60 współbraci, którzy pracują w różnych krajach, w różnych kontynentach, będąc oczywiście członkami już innych prowincji czy regionów zgromadzenia.
Nim o nich powiemy jeszcze, wróćmy do tej waszej działalności prowincji polskiej. Oprócz tych misji intronizacyjnych, czyli powierzających parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, macie też własne domy rekolekcyjne?
Tak, mamy kilka domów rekolekcyjnych, gdzie z wielką radością, otwartością serca przyjmowana jest młodzież, także osoby starsze, osoby duchowne. Również prowadzimy pracę specjalistyczną, jak wydawnictwo. Zajmujemy się w Polsce jako jedyni duszpasterstwem przedsiębiorców i pracodawców. Także kilku współbraci pracuje z wielką ofiarnością jako kapelani szpitali. Tak więc ta praca jest bardzo, bardzo szeroka. Wypływa ona nade wszystko z tego głębokiego przekonania, które wyrasta z ducha naszego założyciela, że jedynie miłość, która objawiona jest w sercu Chrystusa, ta miłość zbawcza Boga, Zbawiciela, jest w stanie przemienić współczesnego człowieka, jest w stanie obudzić w nim nadzieję, wiarę w życie, w sens doczesnej egzystencji. Tak więc wielkim naszym zadaniem, które odkrywaliśmy także podczas ostatniej kapituły generalnej, jest odkrywanie miłości Boga w naszym życiu, w życiu zakonnym, które winno być bardzo przejrzyste w swym oddaniu Panu Bogu, a zarazem wiara, że współczesny człowiek, który niekiedy żyje tak, jakby Boga nie było, jest w stanie tę miłość odnaleźć, przyjąć, a tym samym odnowić siebie, odnowić wszelkie międzyludzkie relacje.
Każda kapituła oczywiście odnawia charyzmat zgromadzenia. Księże prowincjale, co jest największą radością, co jest największym zmartwieniem polskiego prowincjała księży sercanów obecnie?
Myślę, że nie tylko moim zmartwieniem, ale zmartwieniem wielu współbraci jest mimo wszystko spadek liczby powołań w zgromadzeniu. Ale jest także bardzo wiele pól ku wielkiej radości, nade wszystko wielka współpraca pomiędzy poszczególnymi prowincjami, regionami zgromadzenia, wielka otwartość na wzajemne inicjatywy, wzajemna pomoc, więc to są te momenty, które dają odczuć, że jesteśmy jedną wielką rodziną w służbie Kościoła, w służbie ludzkości.
Jak to wygląda mniej więcej statystycznie? Czy zgromadzenie topnieje w oczach, czy też są kontynenty, gdzie powołania się pojawiają? Jest ich dużo.
Ostatnie lata napawają pewną nadzieją, ponieważ nie tylko, że spadek liczby zakonników się zatrzymał, ale od roku, dwóch można zauważyć lekki wzrost generalnej liczby sercanów na świecie. Związane jest to również i z tym, że zgromadzenie pomału zaczyna przesuwać się z tych krajów, które tradycyjnie cieszyły się dużą ilością powołań, a teraz tych powołań nie mają, a więc kraje Europy, przede wszystkim zachodniej, Ameryki Północnej.
Zgromadzenie zaczyna przesuwać się z tych rejonów na tereny, które obfitują w powołania, jak na przykład tereny niektórych krajów Azji. W latach 80., 90. rozpoczęliśmy misję, czy to na Filipinach, czy później w Indiach. I tam już możemy cieszyć się pierwszymi, liczniejszymi rocznikami nowych kapłanów, nowych zakonników. To są te źródła nadziei też i zgromadzenia na przyszłość.
Tam posyłaliście też Polaków, dodajmy, oprócz Filipin, Indii, także w Indonezji.
Tak, pierwsze nasze polskie jakby misje to były te misje w Indonezji. Misje, które rozpoczęły się już dawno temu i to rozpoczęli ojcowie pochodzący z prowincji holenderskiej. Natomiast w późniejszych latach, poczynając od 60. lat, już tam zaczęli się pojawiać Polacy i do tej pory tam pracuje 4 współbraci pochodzących z prowincji polskiej.
Niedawno przy okazji papieskiej podróży do Afryki mówiliśmy, że Sercanie pracują również w Kamerunie, a dodajmy do tego także w Afryce, w Kongo i w Republice Południowej Afryki. Mówię o Sercanach polskich.
Tak, to się zgadza. Republika Południowej Afryki jest o tyle bliska naszemu polskiemu sercu, że chyba większość współbraci tam pracujących, pochodzących spoza tego kraju, pochodzi właśnie z Polski. Obecnym prowincjałem prowincji południowoafrykańskiej jest również Polak, ksiądz Piotr Surdel.
Urugwaj?
Urugwaj to nasze najnowsze zaangażowanie, jeśli chodzi o prowincję polską. W zeszłym roku 2 polskich współbraci, jeden kapłan oraz jeden brat zakonny, wyjechali właśnie na misję do Urugwaju. Urugwaj, ta misja jest dosyć specyficzna w Ameryce Południowej, ponieważ powstała od początku jako misja międzynarodowa, zainspirowana przez prowincję argentyńską, ale od początku zostali zaproszeni do współpracy z innych prowincji, między innymi właśnie z Polski, z Włoch i z Brazylii.
Przenieśmy się zatem nieco bliżej. Również polscy sercanie obecni są w Finlandii.
Tak, oczywiście większość księży sercanów pracujących w Finlandii to są Polacy, jest ich 8. Ich praca jest bardzo ofiarna, często skazana na pewną samotność z uwagi na ogromny obszar, wielkie parafie, muszą wiele podróżować, odwiedzać małe wspólnoty, a więc trochę skazani są na brak życia wspólnotowego, aczkolwiek ich praca jest pełna oddania, poświęcenia.
Pod tym względem życia wspólnotowego lepiej nieco mają chyba wasi współbracia pracujący na Białorusi, na Ukrainie i w Mołdawii, bo tam jest ponad 30 polskich sercanów.
Tak, jest ich tam bardzo wielu. Oni również oczywiście podejmują z wielką gorliwością i oddaniem posługę temu kościołowi. Żyją bardziej we wspólnotach, ale i tam nie brakuje niekiedy pewnego samotnienia, ponieważ też są te placówki niekiedy od siebie oddalone. Ważne jest to, że muszą konfrontować się z wieloma problemami natury bardzo i materialnej, i także mentalnościowej.
By dopełnić to spektrum geograficzne zaangażowania polskich sercanów, dodajmy proszę Państwa jeszcze, że nasi rodacy z tego właśnie zgromadzenia pracują także w innych krajach europejskich, zachodnich, jak i tych, no cóż, bliższych, również na Słowacji, czy tak?
Tak, jest oczywiście wspólnota księży sercanów na Słowacji. Jest 5 polskich sercanów tam pracujących od tego roku, od 1 lipca. Będziemy pracować w innej diecezji, w diecezji Nitra. Jesteśmy obecni w Szwajcarii, wspólnota terytorialna 4 księży tam pracujących, jest także kilku księży pracujących w Niemczech i także jesteśmy obecni we Francji, w Anglii, w ramach tych wspólnot, tych prowincji naszego zgromadzenia.
To zaangażowanie geograficzne. Proszę księży, każda kapituła generalna pokazuje pewne kierunki. Jakie kierunki obecna kapituła, ta, która dzisiaj się zakończyła, wskazała wam na najbliższych 6 lat?
Podtrzymany został kierunek misji Ad Gentes. W ostatnim 6-leciu duży akcent był kładziony właśnie na zaangażowania misyjne, na powstawanie coraz to nowszych inicjatyw międzyprowincjalnych, nakierowanych na różnorakie kraje i również w czasie tej kapituły została zasygnalizowana możliwość, wręcz konieczność pójścia dalej w tym kierunku. Nie byliśmy obecni do tej pory, dla przykładu, w Afryce, w Czadzie. Pojawił się temat Czadu w czasie tej kapituły i znalazł on duże zrozumienie. Tak samo, jeśli można mówić o projekcie China do Chin. Do Chin mamy zamiar się udać też, może nie w najbliższym, ale jednak w przewidywalnym czasie. Już myśli się o pewnych konkretnych formach zaangażowania. Pomimo tego nakierowania ciągłej uwagi na misję, pojawiło się coś nowego w naszej refleksji, jeśli chodzi o tę kapitułę, mianowicie coraz mocniejszy akcent również na rewangelizację Europy. Nasze zgromadzenie wyszło z Europy, rodziło się w Europie i tradycyjnie Europa była widziana jako ta podstawowa baza, solidna baza dla jakichkolwiek innych misji zgromadzenia. Natomiast myślę, że ta kapituła po raz pierwszy pokazała z całą wyrazistością, że to i Europa również potrzebuje dużego zaangażowania sił, środków nakierowanych właśnie na to wielkie dzieło reewangelizacji, o którym mówił już nasz Ojciec Święty Jan Paweł II i o czym mówi często Benedykt.
Chciałbym także dodać, że bardzo ważnym tematem poruszanym często na kapitule była kwestia duszpasterstwa młodzieży, duszpasterstwa powołań i możliwej współpracy nawet międzynarodowej, nie tylko aby uzyskać powołania dla siebie, do naszego zgromadzenia, ale nade wszystko, żeby wzmocnić wiarę, czy też ocalić wiarę młodego pokolenia i przyszłych pokoleń chrześcijan. Albowiem dostrzega się, że bardzo powszechnie młodzież próbuje kształtować swoje życie poza światem wartości chrześcijańskich, głębokiego przyglęcia do Chrystusa, więc ta refleksja, aby robić wszystko, co możliwe w wymiarze edukacji, kultury, formacji młodych, była także bardzo mocno obecna. I warto by jeszcze wspomnieć, że także kwestia współpracy na polu formacji podstawowej już w naszym zgromadzeniu także była mocno obecna, tudzież wiele innych jeszcze ważnych tematów.
No, w Polsce, dodajmy, dla młodych organizujecie Sercańskie Dni Młodzieży. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tą reewangelizację Europy, liczycie w tym względzie na sercańską wspólnotę świeckich? Dodajmy, że coś takiego również istnieje.
Tak, istnieje sercańska wspólnota świeckich, która w niektórych prowincjach działa bardzo, bardzo prężnie, dynamicznie, podejmuje różne inicjatywy apostolskie, współpracuje z naszymi księżmi w ramach parafii, różnych dzieł specjalistycznych, jest tak szczególnie w Brazylii, ale również w niektórych prowincjach europejskich, między innymi w Polsce, ta wspólnota świeckich z nami związana jest bardzo mocna. Wspomagają nas modlitwą, różnymi ofiarami, ale nade wszystko angażowaniem się w pewien nurt kształtowania duchowości Bożego Serca. A więc to są wspólnoty bardzo żywe. Oczekujemy, aby bardziej w te wspólnoty angażowała się młodzież, średnie pokolenie, które jest w stanie być może więcej angażować się w kształtowanie życia poszczególnych wspólnot Kościoła.
Chciałbym podjąć również z tematów takich może trudniejszych dla zgromadzenia. Czy rozmawialiście także o beatyfikacji, sprawie beatyfikacyjnej swego założyciela, ojca Jana Leona Deona?
Tak, była ta kwestia poruszana. Oczywiście przełożony generalny przedstawił całą perspektywę czasu, który minął i tego, na który oczekujemy. Zgromadzenie wyraziło ogromną wiarę w to, że nasz założyciel cieszy się świętością, nie mamy w to wątpliwości. Wzór jego życia, jego dzieła, jego oddanie Kościołowi i poszczególnym papieżom jest naprawdę przykładne i jest dla nas wielkim wzorem miłości do człowieka i zafascynowania się sercem Chrystusa, jego miłością. Z wielką nadzieją i wiarą oczekujemy na moment, kiedy Ojciec Święty wskaże ten dzień, w którym będzie dopełniona beatyfikacja, już kiedyś tak przecież mocno przygotowywana i oczekiwana i przeżywana przez zgromadzenie i przez wiele wspólnot eklezjalnych.
Oby doszło do tego jak najszybciej. Proszę Państwa, przypomnijmy, założyciel księży Sercanów mawiał, że droga naprawy zła prowadzi przez głębokie zjednoczenie z Chrystusem, a ku temu ukierunkowana była również zakończona dziś kapituła generalna, która obradowała w Rzymie. 77 delegatów z całego świata debatowało nad tym, jak ducha zakonnego odnowić. Przy tej okazji naszymi gośćmi w studiu byli księża Tadeusz Michałek, polski prowincjał, oraz ksiądz Artur Sanecki. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
Dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.